Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Każdy z nas jest człowiekiem zranionym, a Jezus jest Samarytaninem, który się nami zaopiekował, mówił papież podczas porannej Eucharystii.
Maria jest matką grzeszników, ale nie ludzi zepsutych, stwierdza papież Franciszek w swojej nowej książce o modlitwie Zdrowaś Mario.
Na synodzie trwają dyskusje w małych grupach. Najważniejszy temat to przekaz wiary. Wiele miejsca poświęca się również problemowi nadużyć.
8 października witają Państwa ksiądz Paweł Pasierbek
i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Bądźmy chrześcijanami na poważnie, takimi, którzy nie boją się ubrudzić swoich rąk, ubrania, są dla innych bliźnimi, są otwarci na niespodzianki i na wzór Jezusa płacą za innych. To zachęta, którą papież skierował do zebranych na mszy w domu świętej Marty.
Odnosząc się do Ewangelii świętego Łukasza o Samarytaninie, Franciszek zwrócił najpierw uwagę na zachowanie kapłana oraz na postawę Lewity, przykład człowieka żyjącego prawem. Obaj zachowują się jak funkcjonariusze, których zachowanie pokrywa się z tym, za kogo się uważają. Dlatego mówią, to mnie nie dotyczy, stwierdził papież. Natomiast Samarytanin nie przechodzi obok. Był grzesznikiem, wykluczonym przez naród izraelski, ale potrafił współczuć.
Non guardò l'orologio, non pensò al sangue.
Nie patrzył na zegarek, nie myślał o krwi. Stał się bliźnim, zsiadł z osła, opatrzył rany, zalewając je oliwą i winem. Ubrudził sobie ręce, a także ubranie. Potem przewiózł go na swoim ośle, zawiózł go do gospody, cały brudny, we krwi. I tak musiał dotrzeć i zaopiekował się nim. Nie powiedział, zostawiam go tutaj, wezwijcie lekarzy, aby przyszli, jadę, zrobiłem swoje. Nie, zaopiekował się nim, jakby powiedział, teraz jesteś pod moją opieką. Nie po to, by tobą zawładnąć, ale aby ci służyć. Nie zachowywał się jak funkcjonariusz. Był człowiekiem sercem otwartym.
Papież wskazał także na zachowanie właściciela gospody, który był zaskoczony, że obcokrajowiec, poganin zatrzymał się, aby przyjść z pomocą człowiekowi i zapłacił 2 denary za opiekę nad nim, obiecując uregulować dług, jeżeli wyda więcej.
Kończąc, papież zachęcił wszystkich, zarówno duszpasterzy, jak i osoby świeckie, do zadania sobie pytania, jakim jestem chrześcijaninem. Czy jestem otwarty na Boże niespodzianki, które niosą ze sobą kłopoty, trudności, albo funkcjonariuszem, który robi to, co do niego należy, zgodnie z regułami? Franciszek dodał, że niektórzy teologowie starożytni mówili, że w tym fragmencie zawarta jest cała Ewangelia.
Każdy z nas jest człowiekiem, który jest tam obecny, zraniony. A Samarytanin jest Jezusem i leczy rany, jest naszym bliźnim, opiekuje się nami, zapłacił za nas. I powiedział swojemu Kościołowi, jeżeli trzeba będzie zapłacić więcej, zapłać ty, ja wrócę i oddam. Pomyślmy dobrze, w tej scenie zawarta jest cała Ewangelia.
Jutro ukaże się książka z rozważaniami papieża Franciszka na temat modlitwy Zdrowaś Mario. Jest ona zapisem rozmów z księdzem Marco Pozzą, teologiem i kapelanem więzienia z Padwy. Ojciec Święty ukazuje Marię jako normalną dziewczynę, podobną do żyjących dzisiaj, otwartą na małżeństwo oraz zdecydowaną na założenie rodziny.
W pierwszej części książki Franciszek kreśli portret Maryi. Nowe stworzenie rozpoczyna się od niej. Na początku jest dialog między Bogiem i jedną kobietą. Normalność Maryi polega na wszczepieniu w lud i byciu z ludem. Nie ma normalnego życia bez zakorzenienia w ludzie, bez powiązania z ludem wyrastającym z historii. Bez tego poczucia łatwo wpaść w grzech, który bardzo podoba się szatanowi, naszemu nieprzyjacielowi, grzech elit. W drugiej części książki Maryja przekracza progi więzienia, stając się znakiem oraz zwiastunką nawrócenia i pocieszenia. Mocno wybrzmiewają w wywiadzie słowa o tym, że Maryja jest matką grzeszników, a nie ludzi zepsutych. Ci pozbywają się matki, zapierają się jej, odrzucają swoją przynależność do rodziny, do ludu. Najwyższym przejawem zepsucia byłoby nieuważanie siebie za grzesznika. Pojawia się także wątek węzłów, które Maryja rozplątuje swoimi dłońmi.
Praktycznie we wszystkich małych grupach była mowa o skandalu nadużyć, a to oznacza, że również w dokumencie końcowym problem ten będzie musiał zostać potraktowany obszernie i bardzo poważnie, powiedział na dzisiejszym spotkaniu z dziennikarzami arcybiskup Charles Scicluna. Podkreślił on, że na synodzie nie mogło zabraknąć tego tematu. Z jednej strony bowiem to właśnie młodzi, a nie tyle dzieci, są w zdecydowanej większości ofiarami nadużyć. Z drugiej strony towarzyszący nadużyciom skandal podważa zaufanie młodych do Kościoła.
Arcybiskup Scicluna zauważył, że synod pokazuje, jak wielkie są oczekiwania na skuteczne zażegnanie tego kryzysu. Oczekuje się, że również sami biskupi będą odpowiadać za swe zaniedbania nie tylko przed Bogiem i własnym sumieniem, lecz również przed ludem Bożym, powiedział maltański arcybiskup.
Uczestniczący w spotkaniu z dziennikarzami biskup Emmanuel Gobillar z Lyonu zastrzegł, że dyskusje w grupach nie ograniczają się bynajmniej do problemu skandali. Jest to jeden z problemów, ale nie najważniejszy. Na pierwsze miejsce wysuwa się przekaz wiary młodym pokoleniom. W grupie francuskojęzycznej dużo było mowy o migracji. Przedstawiciele kościołów afrykańskich apelowali, by nie zachęcać młodych do opuszczania swojej ojczyzny, powiedział biskup Gobillar, relacjonując trwające jeszcze dzisiaj dyskusje w grupach językowych.
Młodych ludzi trzeba traktować poważnie. Oni chcą, byśmy byli na synodzie ich rzecznikami, a nie przekazywali jakieś swoje z góry ustalone wizje. Wskazuje na to biskup Stanisław Dowlaszewicz, odpowiedzialny w Boliwii za duszpasterstwo młodzieży. Franciszkański biskup misyjny, pracujący od ponad 30 lat w tym południowoamerykańskim kraju, podkreśla, że synod biskupów wyraźnie pokazuje, iż poprzez dzisiejszą młodzież Duch Święty nadal działa w Kościele.
W rozmowie z Radiem Watykańskim biskup Dowlaszewicz wskazuje na panującą podczas synodalnych obrad atmosferę otwartości, naznaczoną chęcią słuchania, odkrywania, rozeznawania. Zauważa, że całe bogactwo podejmowanych tematów wybrzmiewa szczególnie podczas dyskusji w małych grupach. Młody człowiek ma prawo upaść, ale trzeba przy nim być, aby pomóc mu powstać, mówi biskup Dowlaszewicz.
W tej grupie mniejszej różne tematy poruszamy z tej pierwszej części i między innymi spojrzenie na rzeczywistość młodego człowieka i w tym sam sposób rzeczywistość Kościoła. Wydaje się, zawsze pierwszym i podstawowym elementem to jest rodzina. Jeżeli rodzina nie będzie zbudowana na tym dawaniu siebie drugiemu człowiekowi, no to będziemy zawsze ułomni, albo bez rąk, albo bez nogi, albo bez oka. Musimy dążyć, żeby ta rodzina była tym miejscem, gdzie ten młody człowiek będzie odczuwał bliskość, miłość, serdeczność. No i że będzie mógł w każdej chwili oczekiwać pomocy, jeżeli będzie przeżywał jakieś trudności. Młody człowiek ma prawo się pomylić, ma prawo, aby upaść, ale trzeba być koło niego, aby mu pomóc powstać. I między innymi to jest, uważam, jeden z takich czynników pierwszych, jeśli chodzi o pracę Kościoła w Boliwii.
Biskup Dowlaszewicz wskazuje, że grupa młodzieży uczestnicząca w synodzie żywo reaguje na wystąpienia biskupów. Gwizdów nie było, ale pojawiły się stadionowe oklaski i okrzyki. Ta konfrontacja jest bardzo ważna, bo młodzi chcą mieć kościół, w którym będą mogli swoją wiarę przeżywać w pełni, gdzie będą mogli odkrywać Chrystusa, że jest On drogą, prawdą i życiem, zauważa polski franciszkanin.
Jestem zaskoczony, że na tym synodzie tak dużo mówi się o liturgii, o potrzebie pięknej, starannie przygotowanej liturgii, która przyciąga młodych i przemawia do ich serca. Tak swoje pierwsze doświadczenia podczas synodu biskupów podsumowuje kardynał Gérald Lacroix, arcybiskup Quebecu w Kanadzie. Zaznacza on, że o lepszą liturgię apelują zarówno biskupi, jak młodzi uczestnicy synodu.
Kardynał Lacroix uczestniczy w obradach jednej z trzech grup francuskojęzycznych. Podkreśla on, że chociaż wszystkich uczestników dyskusji łączy ten sam język, to jednak kościelne realia, które reprezentują poszczególne osoby, są bardzo zróżnicowane. Doświadczenia kościoła w Quebecu są pod tym względem mało pozytywne, przyznaje kardynał Lacroix.
Nasza sytuacja w Quebecu jest szczególna, jak w każdym zresztą kraju. Mówię to ze smutkiem, ale taka jest prawda. Nasz kościół w Quebecu stracił 2 pokolenia młodych i bardzo trudno jest ich odzyskać. Ciężko jest nawiązać relacje, zbliżyć się do nich. Są też oczywiście poszczególni młodzi, którzy angażują się w życie kościoła, idą drogą wiary, ale to są wyjątki, piękne wyjątki. Większość młodych dystansuje się od kościoła, co więcej, nigdy nie mieli doświadczenia wspólnoty chrześcijańskiej. Dla nich Chrystus to jedna z wielu postaci, nie robi na nich wrażenia. Stanowi to dla nas wielkie wyzwanie.
W Pakistanie zebrał się Sąd Najwyższy, aby rozpatrzyć sprawę Azji Bibi, chrześcijanki, która od 9 lat przebywa w więzieniu, skazana na karę śmierci za rzekome bluźnierstwo przeciw Mahometowi.
Wyrok Sądu Najwyższego powinien być znany w ciągu najbliższych kilku dni. To dobra wiadomość, że po tak długim oczekiwaniu wreszcie sprawa Azji Bibi jest rozpatrywana. Wiele osób na całym świecie modliło się o jej uniewinnienie i wypuszczenie na wolność. Mamy nadzieję, że ta modlitwa i post przyniosą upragniony owoc, stwierdził ojciec James Channon, dominikanin działający w Lahorze na rzecz dialogu islamsko-chrześcijańskiego.
Podobnego zdania jest również Paul Batty, lekarz i polityk, brat zamordowanego w zamachu terrorystycznym katolickiego ministra Shahbaza Battiego.
Jestem wielkim optymistą i wierzę, że Azja Bibi zostanie uwolniona. Mój optymizm wynika z faktu, że do tej pory były wielkie naciski ze strony ekstremistów i poprzednie rządy ulegały im w tym, co dotyczyło traktowania chrześcijan. Natomiast obecny skład Sądu Najwyższego jest bardzo odważny. Sędziowie podjęli bardzo ważne decyzje w sprawie osądzenia i wymierzenia kary więzienia za korupcję byłemu premierowi oraz niektórym gubernatorom. Podejmują ważne i odważne decyzje. Także i w tym przypadku potrzeba odwagi, ale oni dobrze wiedzą, że ona jest niewinna.
W Warszawie odbyła się prezentacja programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, którego realizacja rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu 2 grudnia. Nosi on tytuł W mocy Bożego Ducha.
Programowi duszpasterskiemu Kościoła w Polsce na lata 2017-19 towarzyszą słowa Duch, który umacnia miłość. Pierwszy rok przebiega pod hasłem Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Najbliższy zatytułowany jest W mocy Bożego Ducha, mówi arcybiskup Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Episkopatu Polski.
W ciągu tego nadchodzącego roku duszpasterskiego chcemy się skupić na misji ochrzczonych i bierzmowanych. Bo każdy chrześcijanin ma misję do spełnienia. Pamiętajmy, że apostołowie, kiedy wyszli z Wieczernika po otrzymaniu Ducha Świętego, to poszli pełnić misję. I każdy katolik, każdy chrześcijanin ma również misję do spełnienia, bo jest napełniony Duchem Świętym i w tej mocy Bożego Ducha chcemy działać.
Program wydany został w formie 5 zeszytów tematycznych – teologiczno-pastoralnego, homiletycznego, katechetycznego, liturgicznego i maryjnego. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.